Audycja dla małżonków i rodziców.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak co wtorek w rozmowach niedokończonych audycji dla małżonków i rodziców. Witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Janusza Sukiennika, jest naszym gościem. Pan Janusz Sukiennik jest ojcem i jest inicjatorem ruchu odrodzenia męskich serc. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat naszego spotkania, naszych rozmów, to w poszukiwaniu męskiej tożsamości.
Już nie raz, drodzy radiosłuchacze, mówiliśmy o ojcostwie, o tym, że ojcostwo przeżywa kryzys, ojcowie przeżywają kryzys. Brak jest wzorców, ojcostwo jest po prostu chore. Dzieci są wychowywane głównie przez matki, wobec tego właśnie obserwujemy również jakąś zniewieściałość czy brak zdecydowania u ludzi młodych, którzy już powinni w jakiś sposób męskich cech nabrać. Poważnym problemem jest to, że właśnie człowiek się gubi, ponieważ właściwie nie wie, kim jest, skąd podąża i nie potrafi się określić. No bo w tej chwili zresztą celowo jest zamazywane, czy właściwie nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, bo przecież możesz być dziś taki, jutro możesz dzięki operacjom i innym zabiegom zmienić płeć. No i ten zamęt odbija się oczywiście w dole na każdym człowieku, kto właśnie nie ma jakoś określonej, nie potrafi określić swojej tożsamości, że jest mężczyzną, że jest kobietą. Dziś mówimy o mężczyznach w poszukiwaniu męskiej tożsamości. Pan Janusz Sukiennik, prosimy bardzo.
Istotnie żyjemy w niszczącej cywilizacji i kulturze, która niszczy tożsamość. Niszczy te subtelne granice, które są między gatunkami, między kobietą i mężczyzną, między dobrem i złem, między czarnym i białym. Niszczy, tworząc jakieś nowe społeczeństwo, pozbawione tożsamości, wolne, ale i zniewolone, łatwe do zmanipulowania, bardzo osamotnione. Szczególnie poruszał mnie widok dzieci osamotnionych, pozbawionych troskliwego ojcostwa, tej wyrazistej mocy ojca, który jakoś zawsze, szczególnie w naszej kulturze, był świadkiem Bożej miłości. Mamy na szczęście jeszcze mamy, które robią co mogą, ale mama nie przekaże niestety synowi tego, co przekazuje ojciec, czyli pewnej indywidualności, pewnej siły, pewnej zdobywczości, nie przekaże niezależności. Mama to wielka miłość. Miłość troskliwa, miłość czuła, ale nie da rady sobie z synem. W społeczeństwie, które tak naprawdę już zniszczyło pewien etos mężczyzny i ojca. Nie dotyczy to tylko Polski, ale Europy i właściwie całej północnej kultury. Pamiętam taki tytuł z niedawnej katechezy w Radiu Maria, że toczy się właśnie w Polsce walka o tożsamość. Jest to walka na śmierć i życie, jak widać, nie tylko w polityce, ale to jest walka tak naprawdę o przetrwanie. Walka ta toczy się również w Europie, bo czymże innym są bunty młodzieży islamskiej w krajach zachodnich, czymże są wszystkie rewolty, wszelkie objawy agresji, które wyrażają, jak bardzo człowiek jest zagubiony i pozbawiony, jak się degeneruje, pozbawiony swoich korzeni. Jeżeli chodzi o męską tożsamość, dziękuję przede wszystkim i składam szczególnie dzisiaj, tutaj, w tym miejscu podziękowanie tym wszystkim mężczyznom, kobietom, młodzieży, którzy tak pięknie odezwali się po naszej audycji majowej, kiedy mówiliśmy o ojcostwie. Też bardzo trudny temat, który zaprowadził mnie jeszcze głębiej, czyli do męskiej tożsamości. Bo jakże można mówić o ojcostwie, jeżeli nie ma ojciec tożsamości, nie ma świadomości własnej tożsamości? Jakże można mówić o świętym wielkim kapłaństwie, jeżeli nie wyrasta ono z tożsamości, z poczucia tego, że jestem mężczyzną, że mam cały zespół cech, które mnie predestynują do roli, którą Bóg mi przeznaczył w świecie i w Kościele i w rodzinie. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję młodzieży, która okazuje się, że poszukuje swojej tożsamości. Młodzież i studenci i nie tylko szukają swojej tożsamości. Ciekawe, że im bardziej młodzież jest pokrzywdzona, czy im bardziej przeżywa brak ojcostwa, tym większy jest zapał w poszukiwaniu tożsamości. Chciałbym, żeby to można było również powiedzieć w stosunku do dojrzałych mężczyzn, ponieważ tak naprawdę to od nas, ojców i nie tylko ojców, zależy tak bardzo wiele w tej chwili. To ojciec, to mężczyzna przekazuje męskość nie tylko synowi, ale każdemu młodemu mężczyźnie, z którym możemy się spotkać. Jaki powinien być mężczyzna? To jest pytanie bardzo wielkie i piękne, ale trudno na nie odpowiedzieć w kilku słowach. Wiemy, że mężczyzna powinien być sobą, powinien być wyrazisty, powinien być odpowiedzialny, powinien być troskliwy, powinien być jednocześnie i łagodny, i dzielny, waleczny, obrońcą powinien być tych wszystkich, których Pan Bóg mu powierzył. Mężczyzna powinien być jak gdyby przedłużeniem ręki tego Ojca Niebieskiego, który nas ukształtował, nas mężczyzn, na obraz i podobieństwo swoje. Obdarzył nas również wielkim darem, czyli niewiastą, która również odzwierciedla Jego święte oblicze. Jeżeli zapominamy o naszym rodowodzie, to możemy mówić, że spotyka nas wielkie nieszczęście. Człowiek, naród, a nawet partia polityczna, która zapomina o swojej tożsamości, wskazuje się na jakąś degrengoladę, na upadek. Ja obserwuję z mojego okna w Warszawie panoramę Warszawy. Centrum widać jak na dłoni. Widzę Pałac Kultury. Widzę obok wyrastające prawie co miesiąc rosnące nowe budynki, wysokie. I dziwię się, jak wielką siłę oddziaływania na miasto i na całą urbanistykę Warszawy ma Pałac Kultury. Budynek niezbyt piękny, ale jednak bardzo silny, przez to, że ma określoną tożsamość. Wszystkie te bardzo nowoczesne struktury, które pną się koło niego, są żałośnie słabe. Nie wyczuwam w nich tożsamości. Nie wyczuwam, że za parę lat ktoś będzie nimi się zachwycał jak Pałacem Kultury, że to jest ktoś, że nic go nie zdoła ani zeszpecić, ani upiększyć. Po prostu jest. Obserwuję również taką wielką tęsknotę za autentycznością, za tożsamością w mieście, w którym już tyle jest nowych osiedli i wszystkie smutne, jakieś nijakie, nie, bezosobowe. A jednak są jeszcze miejsca, w których okazuje się, że warszawiacy chętnie chodzą. Odwiedzają je, dlatego że mają swój charakter. I także tak samo jest z mężczyzną. Mężczyzna musi mieć swój charakter. Ten charakter wynika z tego, że uczestniczy w czymś. Tożsamość jest to najgłębsza prawda o człowieku. I ona wypływa z przynależności, a nie z nadania czy z przybrania. Ona wynika z wielkiego porządku stwórczego, tego dzieła Bożego, w którym wszystko jest doskonale przewidziane i w którym uczestniczymy. Mówiąc o tożsamości, często spotykam się z pewnym pomieszaniem pojęć. Dla mnie tożsamość jest jakimś korzeniem, z którego ja czerpię soki witalne, swoją kreatywność, swoją zdolność do uczestniczenia w życiu. To jest świadomość prowadząca mnie do synostwa Bożego. Nie mogę o tym nie myśleć, zastanawiając się nad swoim życiem. Nasza tożsamość wynika z tego, że jesteśmy synami Bożymi, że uczestniczymy w życiu tego, który wszystko stworzył w doskonałej jedności, piękności i który to wszystko utrzymuje swoją mocą. Oprócz tej tożsamości, która jest, która nie może nam być odebrana, która może być zakłócona, może być zachwiana, może być gdzieś zagubiona, ale nie może zniknąć po prostu. Jest jeszcze coś, co się nazywa potocznie tożsamością, ale tożsamością raczej nie jest. To jest jakiś zespół cech, które nawet wad, pewnej historii naszego życia, gdzie odkładają się różne wydarzenia i one wszystkie składają się na pewną indywidualność naszą. W tej indywidualności poruszamy się i zostawiamy ślad swojej niepowtarzalności. To jest piękne, ale to jeszcze nie jest nasza tożsamość, ponieważ to nie ma tak naprawdę mocy. Tożsamość ma moc po prostu. Jeżeli mężczyzna, każdy człowiek, ale szczególnie mężczyzna, dostrzegnie swoje zakorzenienie w dziele stwórczym, zobaczy swoją wielki udział w tym dziele, to doznaje wielkiej radości. To jest dotknięcie wielkiej witalności, dotknięcie pewnej tajemnicy, która w życiu człowieka otwiera nowe perspektywy. Ilekroć spotykam ludzi, którzy zaczęli zajmować się z prawdą o swoim życiu, to widzę przede wszystkim odwagę i radość. Myślę, że dopiero wtedy człowiek może rozwijać się i może być dobrym ojcem, jeżeli poznał tak naprawdę swoją tożsamość, jeżeli poznał swoją funkcję, swoją misję w tym życiu i może przekazywać tę tożsamość dalej do następnych pokoleń przez chociażby świadczenie o niej wobec swoich dzieci. Nasze czasy są czasami takiego osierocenia. To ojcostwo, o którym mówiliśmy w maju, jest w zaniku. Ojcowie są, ale brak im mocy. Ojcostwo jest wielkim zadaniem i wielkim szczęściem dla mężczyzny. Można powiedzieć, jest podsumowaniem życia. Każdy człowiek, każdy mężczyzna, zwłaszcza kiedy dochodzi do pewnej dojrzałości, staje się świadkiem dla innych, a zwłaszcza dla młodych. Staje się świadkiem autentyczności. Jeżeli tego nie ma, to rodzą się pokolenia sierot. Bardzo często mamy z tym w tej chwili do czynienia. To są dzieci agresywne, to są dzieci nieuporządkowane, to są dzieci bez entuzjazmu do życia, bez inicjatywy. Jak szukać tej zagubionej tożsamości, nie utraconej, ale zagubionej? Przede wszystkim trzeba odzyskać tą najgłębszą, utraconą więź z Bogiem, bo z niej płynie wszelkie życie i wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, jak jest napisane w Piśmie Świętym. Trzeba odnaleźć swoją autentyczną relację z innymi, z ludźmi, ale to będzie dopiero możliwe, jak pokonamy tą pierwszą przeszkodę. Co się stało? Dlaczego straciliśmy relację z Bogiem? Dlaczego mężczyzna, zamiast odnosić się bezpośrednio do Boga, jako do swojego ojca, złożył wszystkie swoje uczucia, całą swoją moc czerpie z innych źródeł. Bardzo często w kobiecie złożył swoją nadzieję całą, a zamiast odwrotnie być. Grzech pierworodny dokonał spustoszenia rzeczywiście zarówno w świecie męskim, jak i kobiecym. Mężczyzna został pozbawiony woli tak naprawdę. A Bóg stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. I to Adama pyta Bóg, przechadzając się po rajskim ogrodzie. Gdzie jesteś, Adamie? Nie pyta się Ewy, dlaczego to zrobiłeś, to dopiero potem. Ale Adama obciąża odpowiedzialnością za to, co się stało. Rodzina cierpi, kraj cierpi wobec braku tej męskości, którą powinien ukazywać mężczyzna świadomy swojej autentyczności, z prawdy o sobie. Jak szukać tej utraconej tożsamości? Oprócz doszukania się tej najgłębszej relacji, zerwanej relacji z Bogiem. Jest to proces. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest proces, który trwa. To jest proces piękny, to jest właściwie wielka przygoda życia. Jeżeli dziecko ma to szczęście, że w tą wielką przygodę życia udaje się razem z własnym ojcem, to możemy być spokojni, że będzie to autentyczny młody człowiek, a potem autentyczny mężczyzna, czy autentyczna kobieta. Natomiast jeżeli brak takiego wzorca, jest jeszcze nadzieja, że znajdzie się ktoś dojrzały, kto pozwoli temu młodemu człowiekowi przekroczyć granicę. W każdym razie byłbym bardzo ostrożny, żeby mówić, że tożsamość to jest coś innego. Lubimy się utożsamiać z czymś. Psychologia również mówi wiele o tożsamości takiej czy innej, ale tożsamość wypływa bezpośrednio z mocy Bożej, z naszego synostwa Bożego. Młodzi mężczyźni, jak widzę, nie mają do siebie zaufania. Nie mają zaufania we własne siły. Nie widzą swoich mocnych stron. Obawiają się wkraczać do akcji, walczyć, przejawiać inicjatywę. Nie mają tej przebojowości, która jest właściwa męskiemu sercu. Spodobało mi się takie określenie, że mężczyzna to jest ten, który kocha i który walczy. Jeżeli nie potrafi walczyć, to tak naprawdę nie potrafi tylko kochać. Nie potrafi również i kochać. I odwrotnie. Jeżeli będzie tylko walczył, zrobi się z niego problem w rodzinie, w miejscu pracy. Będzie po prostu ambitnym, aroganckim, bezlitosnym menedżerem na przykład, albo ojcem. Jeżeli uda nam się połączyć nam, mężczyznom, te dwie cechy, to już jesteśmy bliżej prawdy o nas. Męskie serce jest trochę dzikie, trochę nieujarzmione, ale jednocześnie odbija się w nim to niezwykłe serce Pana Jezusa. Nie mogę teraz myśleć o synu marnotrawnym. Ostatnio przeczytałem ten fragment Ewangelii właśnie pod kątem mężczyzny, który szuka swojej tożsamości. I co się dzieje? Ten syn marnotrawny wyruszył w wielką podróż, wyruszył w drogę niebezpieczną i tak naprawdę upadł. Ale ojciec pozwolił mu na to. I ojciec to jest ten, który synowi pozwala popełniać błędy. Stoi z boku i go osłania swoją miłością, nie zawsze może to zrobić bezpośrednio. Mama go będzie raczej chronić. Ojciec pozwala młodemu mężczyźnie stać się mężczyzną, wrócić do domu, wrócić do pewnych wartości, już jako dojrzały, doświadczony, często obolały młody mężczyzna. Ten syn marnotrawny, jak pamiętamy, otrzymuje od ojca trzy rzeczy. Ojciec wybiega mu naprzeciwko, wybiega mu na spotkanie. Nie robi mu żadnych wymówek, tylko się cieszy. I daje mu nową suknię, pierścień i sandały. Jeden z kapłanów zwrócił mi uwagę na ten fakt, że suknia symbolizuje kapłaństwo, sandały proroctwo, a pierścień misję królewską. Te trzy misje w kapłaństwie powszechnym zachwyciły mnie rzeczywiście. Te trzy dary i te trzy funkcje, te trzy wielkie charyzmaty, które mężczyzna dojrzały, rozwinięty, świadomy otrzymuje, czyli staje się kapłanem w sensie powszechnym oczywiście, czyli jest zdolny do autentycznego życia w poświęceniu. Potrafi oddać się nie tylko jakiejś sprawie bez reszty, ale drugiemu człowiekowi. Najpierw swojej rodzinie oczywiście, potem w różnych innych sytuacjach. już nie jest egoistą, już nie jest konformistą. Mężczyzna, który odzyskuje swoją tożsamość, staje się kapłanem. Następna sprawa to jest te sandały. Rzeczywiście, mężczyzna świadomy swojej tożsamości staje się prorokiem. Prorok w tym najbardziej takim współczesnym rozumieniu to jest ten, który przeprowadza podległych mu z jednej epoki do drugiej. I znowu myślę o dzieciach. Mieć takiego proroka. Ojciec jest prorokiem. Mieć w domu proroka, który potrafi przeprowadzić z jednej epoki do drugiej, to wielkie szczęście. Ten prorok to jest bardzo trudna misja. Żaden z proroków Starego Testamentu i Nowego również nie miał łatwego życia. Prorok jest niezrozumiany często, ale jest odważny i świadczy o prawdzie. Jest świadectwem. Ojciec, który jest świadomy swojej tożsamości, swojego ojcostwa, jest odważny. I świadczy całym swoim życiem przed swoimi dziećmi i nie tylko o Bogu, o Ojcu. No i ten pierścień królewski. Najwięcej może być dla współczesnego człowieka trudności ze zrozumieniem, jak to mężczyzna może być królem. Ale może być rzeczywiście, bo ta pierwsza, najgłębsza definicja króla pochodzi od ludów semickich, gdzie król był tym, który się troszczy przede wszystkim. To jest ten, który rzeczywiście działa, który walczy, który zdobywa, który broni, ale to jest ten, który się troszczy. Król się troszczy. Król jest piękną, wielką misją, której nam brakuje. Myślę, że te trzy misje, które odnajduje w swoim sercu mężczyzna żyjący świadomie, czyli misję kapłańską, królewską i prorocką, dają mu rzeczywiście szczęście. I może rzeczywiście być dla innych ojcem. Bo my wzrastamy do ojcostwa, do tego ojcostwa uniwersalnego. Każdy mężczyzna, który przeżył już trochę życia, musi poczuć w sobie ojcostwo uniwersalne, czyli zaczyna być odpowiedzialny nie tylko za swoje dzieci, ale nie są mu obojętne te dzieci, które spotyka, które są pozbawione ojcostwa. W tej niewielkiej grupie, którą prowadzę w Warszawie, w jednej z parafii, ojców modlących się za swoje dzieci, nie tylko za swoje, przeżywamy rzeczywiście głęboko to doświadczenie ojcostwa i własnego, i tego ojcostwa uniwersalnego. I rzeczywiście jest wiele różnych możliwości i okazji, żeby również zajmować się praktycznie różnymi przypadkami właśnie tych synów pozbawionych ojcostwa. I na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na to wielkie świadectwo, jakie ukazał nam całym swoim życiem i pontyfikatem Jan Paweł II. Powiedział na samym początku, że bez Chrystusa nie można zrozumieć siebie, ani pojąć sensu naszego życia. Chrystus nas prowadzi doskonali. On jako mężczyzna przede wszystkim pokazał świadectwo autentyczności. To kapłaństwo, ojcostwo Jana Pawła II wyrastało z określonej ziemi, z określonej kultury, z określonego domu. Nie da się temu zaprzeczyć. To był autentyczny człowiek i z tego autentyzmu wyrosł autentyczny kapłan, a z tego pontyfikat, który zadziwił cały świat. Jeszcze jedno słowo. Pan Jezus mówi w Ewangelii Świętego Jana: ja po to przyszedłem, po to się narodziłem, przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. My, żyjąc od czasu Chrztu Świętego, każdy z nas świadomy mocy i łaski Chrztu Świętego w tym kapłaństwie powszechnym, jesteśmy Chrystusowi, czyli mamy również dawać świadectwo prawdzie. Czyli musimy być autentyczni. Bo Chrystus przyszedł, żeby nam pokazać mężczyznę. Żeby odbudować w nas to, co zaginęło, co zostało zniszczone albo bardzo uszczuplone. Także mamy wzory, mamy wszelkie możliwości, żeby odbudowywać to, co zostało naruszone. Żyjemy w trudnych czasach, jak powiedziałem, ale właśnie w trudnych czasach najwięcej jest łaski. Mamy wielką pomoc, bo każdy dzień dostarcza nam, mężczyznom, wszelkich możliwości, żeby uczestniczyć w procesie odbudowy naszej. To są zwykle trudności, to są wszelkie przeszkody, które nas spotykają. W nich właśnie kształtuje się męskie dzielne serce, a patrzą na nas oczy naszych synów. Synowie patrzą, inni patrzą i jak w liście do Rzymian jest napisane, całe stworzenie w udręce oczekuje na objawienie się synów Bożych. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wypowiedzenia swoich odczuć, swoich myśli. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże.
Naszym gościem jest pan Janusz Sukiennik, inicjator ruchu odrodzenia męskich serc. Oczywiście świecki człowiek, który zajmuje się takimi zagadnieniami, współpracuje z kapłanami. Jeden z nich, ksiądz Robert Pytel z Wysokiego Koła Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, miałby dzisiaj z nami, ale niestety jest tylko telefonicznie. Nie mógł przyjechać. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy, księże Robercie.
Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam panią Elżbietę, pana Lecha, pana Janusza.
Witamy, księdza.
Z odległości, ale sercem z wami, bliski temu tematowi, który porusza pan Janusz przede wszystkim poprzez modlitwę, bo tym staram się go wspierać, tym dziele, jakie próbuję tutaj odczytać i cośkolwiek dla tego zrobić. Nawiązując do tego tematu, prawda, ja bym powiedział, że obok tego, co powiedział pan Janusz, że jest jakiś czas osierocenia pod tym względem, myślę, że jest też jakiś czas przykładu, jaki mamy, prawda, jaki Pan Bóg nam daje, bo nawiązując tutaj do takiej wielkiej postaci naszych czasów, prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział kiedyś taką myśl, że nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba umieć być człowiekiem. Ja bym tutaj właśnie parafrazował te słowa w oparciu o ten tak powiedziane przez pana Janusza, że nie wystarczy urodzić się mężczyzną, trzeba umieć być mężczyzną. Czyli właśnie tutaj poszukiwanie tej swojej tożsamości męskiej. A tożsamość wynika z tego, kim ostatecznie jestem i dlaczego, a raczej dla kogo istnieje. I myślę, że człowiek dojrzały rozumie, że nie można stworzyć ani wymyślić samego siebie. I zdaje sobie z tego sprawę, że nie sobie zawdzięcza istnienie i rozumie, że jego tożsamość jest ukryta w Panu Bogu i że może w pełni zrozumieć samego siebie przez Chrystusa. Są te najwspanialsze przykłady, jakie tu mamy, a te czytelne w naszych czasach. Ja bym tu nawiązał do także i postaci świętego Józefa, bo gdy zestawimy te wszystkie cechy, które odkrywamy w osobowości, w postawie świętego Józefa, to możemy bez wahania powiedzieć, że jest to chyba najwspanialszy mężczyzna w historii ludzkości. I właśnie dlatego w analizie jego cech, zachowań najczęściej chyba powtarzało się to słowo niezwykłe, kiedy mówimy o świętym Józefie, prawda, o jego przykładzie. Bo święty Józef to wierny, posłuszny przyjaciel Pana Boga, tak możemy o nim powiedzieć, to człowiek sumienia, człowiek modlitwy, to ktoś zatopiony w ciszy, zdolny do głębszej refleksji, większej wrażliwości moralnej. To także te cechy, które posiadał święty Józef, bym dodał do tamtych, o których wspominał pan Janusz i które próbował analizować, że w jakiś sposób są one dzisiaj tak czy inaczej zagubione. I to jest ta wspaniała postać i ten wspaniały przykład dla nas. I ta właśnie postać, do której powrócił pan Janusz w końcu swojej prelekcji, to postać Jana Pawła II. To jest chyba ten niezwykle czytelny przykład, jak jest możliwe dorastanie do zdumiewającej głębi takiej męskiej tożsamości. Chyba papież Polak stał się takim niezwykłym wychowawcą, że przemienił przez ten przykład oblicze tej ziemi, serca milionów ludzi. Myślę, że bardzo dużo dziewcząt i chłopców, które nazywa siebie dzisiaj pokoleniem Jana Pawła II, traktuje go jako mistrza w poszukiwaniu własnej tożsamości, kształtowaniu własnego sumienia. I dzięki Bogu, że mamy takie wzorce, że te wzorce są i one myślę, że też są pomocne, by jakąś tą swoją męską tożsamość w sposób właściwy zrozumieć, odczytać, nawiązując właśnie do tego, co tutaj Pan Bóg nam daje, prawda, żeby to było dla nas takim czytelnym obrazem, kiedy poszukujemy tego prawdziwego wzorca bycia mężczyzną. To tyle może tak króciutko bym dodał do tego, bo sam temat tutaj poruszony, myślę, został przez pana Janusza możliwie jak najszerzej.
Dziękujemy bardzo. Mówił ksiądz Robert Pytel, który towarzyszy panu Januszowi Sukiennikowi i tej grupie mężczyzn, którzy starają się lepiej siebie zrozumieć, żeby lepiej służyć tym, do których są posłani. Dziękujemy. To jest część, że tak powiem, wstępna, podstawowa. Będziemy się z księdzem jeszcze łączyć. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Teraz zapraszamy drogich radiosłuchaczy do rozmowy i do poszerzenia tego tematu. Dla słuchaczy z Polski Północnej telefon 056 655 2355 i dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 2356. Dla słuchaczy z zagranicy 00 48 56 655 2333 i 655 2366.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla małżonków i rodziców temat w poszukiwaniu męskiej tożsamości. Nasi goście to pan Janusz Sukiennik i ksiądz Robert Pytelsu.
Słuchamy Radio Maria.
Niechby, halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria Teresa z północy Polski.
Prosimy.
Ja przepraszam, może nie zupełnie na temat, ale chciałabym po prostu dać świadectwo o miłości Boga, Ojca, do mnie konkretnie. Ja po prostu pochodzę z rodziny wielodzietnej, katolickiej i chodziłam do kościoła, a mimo wszystko to życie jakoś tak poszło według, ułożyło się nie według Bożej woli, tylko mojej woli. I pomimo moich słabości, grzeszności i odejścia od Boga, to jednak cały czas po prostu widzę, że Bóg pamięta o mnie, że kocha mnie i czuwa nade mną. oczywiście z wzajemnością. Ja też po prostu chciałabym żyć, kochać, służyć i może właśnie ten dzień dzisiaj taki lepszy nadszedł, że można by te zmarnowane szanse odrobić. No i chciałabym przy okazji również pozdrowić ojca dyrektora. To tyle, tylko co chciałam przekazać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy pani za to świadectwo. Przypominam, że telefon, że dzisiejszy temat brzmi w poszukiwaniu męskiej tożsamości.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Krakowa.
Witamy panią.
Myślę, że kryzys męskości ma kilka przyczyn. Jedno to jest to właśnie, jak już państwo powiedzieli, wychowywanie przez samą matkę. Matka daje inne wzorce. Wiadomo, że wzorce tak zwane zewnętrzne, postępowania, że tak powiem, ze światem zewnętrznym daje ojciec. A samotnych matek mamy coraz więcej, bo zarówno są to matki rozwiedzione, matki porzucone, wdowy, bo jest nadumieralność mężczyzn, a też i fatalny zwyczaj, kiedy się, że tak powiem, mężczyznę w rodzinie ubezwłasnowalnia, to tak młode małżeństwo ma dziecko, a jest w pobliżu mama. Zwykle zresztą matki, która i wtedy te kobiety obydwie zajmują się tym dzieckiem i odsuwają ojca i to i traktują go no tak jakby go nie było, bo on tutaj nie ma nic do powiedzenia i w ten sposób niejako no on nie może dojrzeć do ojcostwa, bo się prawie nie styka z tym dzieckiem. Ma wiele kobiet starzejących się. No już powiedziałabym, no to w tym wieku, kiedy zostają teściowymi, no to wszyscy się starzejemy, ale one jeszcze bardziej. Nie mają żadnych innych zainteresowań, to właśnie takie, żeby się wściubiać w małżeństwo i odsuwać tego ojca od ojcostwa.
Niestety.
No to nie zajmie. To jest jedna. To są te przyczyny, które ja bym widziała. Jeszcze jedna przyczyna to jest trend światowy, gdzie się uważa, że mężczyzna i kobieta są tacy sami psychicznie, mają takie same możliwości i powinni mieć takie same cele. Jedno, co ich różni, no to ta niewielka różnica, jak mówią Francuzi, czyli płeć. No i tutaj idzie za tym ten trend światowy, który uważa, że nie należy hamować seksu, bo to jest szkodliwe. A przecież wiadomo jest, i tu się powołuje na profesora Kępińskiego, psychiatrę, udowodnione jest to, i bym chciała, żeby wreszcie raz też i o tym posłyszała rodzina Radia Maryja, gdzie wielu ludzi też tak sądzi, że popęd seksualny musi być zaspokojony. Nie musi, bo to jest jedyny popęd, który rozładowuje energię. Rozładowuje energię, a więc można go w nieskończoność odłożyć, tak zwaną nieskończoność. Stąd możliwy jest celibat, samotność i niewspółżycie seksualne, jeżeli małżonek jest przewlekle chory. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, że mężczyzna sobie szuka gdzieś jakiejś innej partnerki. A dlaczego to mówię? Bo taki pogląd zwykle ujmuje męskości, a pierwszą cechą męskości to jest umiejętność panowania nad sobą i opanowania sytuacji.
Tak,
i to
tak.
Są właśnie te powody, które niszczą męskość. Ja bym też powiedzieć, że właśnie dzieje się to zjawisko, że synek mamusi, do którego albo mamusia no, porzucona ze złości nie dopuszczała tatusia, bo jeszcze w nawiasie powiem, że na przykład w Finlandii to już jest coś takiego, to jest strasznie dużo samotnych matek, że jest tak zwany ojciec społeczny i przychodzi tam raz w tygodniu czy dwa, żeby to dziecko widziało w ogóle mężczyznę. Ale u nas niestety my jesteśmy na tym na razie społecznym poziomie, że feministki robią co mogą i kobiety przyjmują to, że no facet jest dobry do tego, żeby zrobił dzieci, a potem no to on sobie może już być na boku. I tutaj jest niejednokrotnie tak, że nie, człowiek, który nie zdążył dojrzeć, bo się też dość wcześnie żenił, nie miał żadnych trudności życiowych, bo się mamusia opiekowała, najwyżej się uczył, no i może łaskawie pracuje, albo może nie mógł zdobyć pracy, no to nie poszedł do takiej, bo można pójść i do łopaty, jak się bardzo chce. Przechodzi w ręce innej mamusi, bo mężczyzna myśli, dziewczyna myśli, że będzie miała męża, ale ma synusia. I stąd to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Myślę, że te same trudności są w seminariach duchownych, bo spod jednej opieki przechodzi się pod drugą opiekę. I nie na darmo Jan Paweł mówił, że dobrze by było po skończeniu seminarium jeszcze być w świecie i mieć jakieś obowiązki tego typu kapłańskiego w przyszłości, zanim się weźmie święcenia, żeby się zorientować, kim się właściwie jest. Bóg zapłać.
Dziękuję pani Doroto.
No ja bym chciał tylko dodać jeszcze takie słowo, że ta dyskusja o tożsamości, ten trend odzyskiwania, szukania tożsamości przez mężczyzn, to jest walka. To jest walka i nie przesadzę, jeśli powiem o zachowaniu gatunku. To jest walka na śmierć i życie. Mężczyzna jest gatunkiem ginącym. Już są dostatecznie rozwinięte badania, które wskazują, że ten chromosom Y, który determinuje płeć męską, jest w zaniku. Jest bardzo słaby, już bardzo uszkodzony przez tryb życia, przez stresy, przez fatalne odżywianie, więc musimy walczyć o przetrwanie. To jest nie tylko walka o charakter, tylko walka o życie. To wszystko, o czym mówiła pani Dorota, to jest bardzo dobre uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy. Mężczyzna jest nie tylko, ojciec jest gatunkiem ginącym. Już są społeczeństwa, gdzie ojców prawie nie ma, gdzie wielopokoleniowe rodziny bez ojców się żyją. W każdym razie i niestety nawet ustawodawstwo jest wybitnie niesprzyjające ojcostwu. Także pamiętajmy o tym, że to jest poważna sprawa i dlatego poważnie trzeba potraktować swoją własną tożsamość.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Chciałbym zabrać jakiś tam swój skromny głos na temat tej męskości, jak to tam...
Pan na antenie, kogo witamy?
Władysław z Krakowa.
Dziękuję bardzo.
I radio pan wyłączył, tak?
Tak, wyłączyłem.
Prosimy bardzo.
Proszę ojca, mnie wydaje się tak. Ja mam w tej chwili 80 lat. Jestem pradziadkiem. Ale przede wszystkim uważam, że dzisiejsi mężczyźni po prostu nie dorośli do ojcostwa, dlatego że nie szanują swojej męskości. To jest jedna sprawa. Druga, najważniejsza dla mnie, co ja obserwowałem przez całe swoje życie, biorąc przykład ze swojego dziadka, ze swojego ojca, to zawsze była taka sytuacja, że ojcowie zabezpieczali byt w domu. Dzisiaj tego nie jest możliwe. Obserwuję młodych ludzi, gdy żona nie ma pracy, gdy żona nie pomoże, ojciec nie jest w stanie utrzymać rodziny. To jest najważniejsza sprawa. A druga sprawa to jest, nie wiem skąd się to bierze, że wszyscy dzisiaj szkoła, a nawet rządy dotychczasowe, prowadziły do obalenia, ja bym powiedział, ważności rodziców w wychowaniu. Wszyscy chcieli wychowywać dzieci, ale nie rodzice. Rodzice przede wszystkim są odpowiedzialni za dzieci, nie tylko przed Bogiem, ale przed ludźmi i oni przede wszystkim powinni odpowiadać za dzieci. Jak to dzisiaj jest, że rodzic nie potrafi, powiedzmy, być odpowiedzialny i nie chce być odpowiedzialny za dziecko, za wychowanie dzieci, to, co się dzieje w szkołach, to, co się dzieje potem. Dalej nie rozumiem tego, bo ja na wspomnienie ojca, to dzisiaj mam wielki szacunek do swojego ojca, ale ja go nigdy nie widziałem pijanego. Nie było tak, żeby czasem nie napił się, ale to było kieliszek, dwa przy jakichś wielkich uroczystościach i był szacunek, bo ojciec to był człowiek, który miał autorytet od żony, od dzieci, od sąsiadów. Tak to było, niestety. A dzisiaj jak ja patrzę na tę ogólną demoralizację, to jak ten dorastający człowiek będzie dobrym ojcem, jak on ma lat 7-8, pali papierosy, mamy tam kłopoty z narkotykami. I tak sobie myślę, Boże mój kochany, co nam właściwie dobrego przyniosła ta wielka cywilizacja? Obaliła nasz polski zwyczaj, obyczaj, tradycje i dlatego wszyscy okupanci do tej pory, a przeżyłem ich trochę i hitlerowską, i sowiecką, dążyli do tego, żeby obalić autorytet rodziców. Tak ja to widzę.
Tak, tak.
Nie wiem. W każdym razie jestem... Bardzo mi smutno, że dzisiaj jest taki niski autorytet mężczyzn. A dlaczego? Bo sami nie dbają. Nie dbają. Ojciec nie dba o swój autorytet. No, i przychodzi do domu pijany, to jak te dzieci patrzą na ojca pijanego?
Jasne. Dziękujemy panie Władysławie za te spostrzeżenia bardzo cenne. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Proszę księdza o zabranie głosu.
Myślę, że właśnie w tym, co powiedział pan Władysław, właściwie to jest tutaj też dość duży problem naszych czasów. To, co bowiem uniemożliwia prawidłowy rozwój tożsamości męskiej, to jest wzrastanie w środowisku dostarczającym dziecku nie tylko prawidłowych wzorców osobowych kobiety i mężczyzny, ale też związków prawidłowych między kobietą i mężczyzną, których żadne z nich nie jest ani lepsze, ani ważniejsze od drugiego, ale jest to po prostu wszystko jakieś wzajemnie się uzupełniające w tym wszystkim wychowaniu. I właśnie kryzys ojcostwa polega na częstym braku ojca w rozwoju dzieci, na niedocenianiu jego obecności. Dzisiaj może na powszechnie akceptowanym stwierdzeniu, że ojciec nie jest koniecznie potrzebny dzieciom, a nawet lepiej jak go nie ma, postrzegany bardzo często jak kochana ciocia, a nie jest po prostu traktowany jako osoba istotna, nieodzowna do tego, żeby dobrze funkcjonowała wspólnota rodzinna, żeby to wszystko było, szło w jakimś właściwym kierunku. Że ten ojciec może być przydatny jakiś czas lub czasami, a jego obecność może być traktowana tylko jako jakaś pożądana, zwłaszcza wtedy, kiedy jest użyteczny. I to te właśnie rzeczy, które dziś obserwujemy, z którymi się stykamy, to właśnie mają wpływ na to, że bez takiego przykładu ten kryzys męskości ojcostwa z tego wynika. To do tego nawiązuje, prawda? Bez tych wzorców i bez tych konkretnych zachowań, gdzie syn może się uczyć, w jaki sposób ma być prawdziwym mężczyzną, a potem prawdziwym ojcem. To wszystko jest ze sobą głęboko związane.
Dziękuję bardzo księdzu. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Tak.
Słuchamy.
Dziękuję bardzo księdzu.
Radio wyłączone?
Halo.
Już.
Tak.
Słuchamy.
Już, Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mówi
Czesław Szczęstachowy. No, jeśli chodzi tutaj o problem ojcostwa, w ogóle rodziny, no bo to się wiąże z rodziną, prawda? Ściśle, no, przecież rodzina cały czas była niszczona przez tamte, nie wiem, prawda, no... od okresu transformacji aż do tego właśnie do tego nowego rządu, który teraz powstał w 2005 roku. No, a przez te wszystkie lata rodzina była brutalnie, agresywnie niszczona w sądach, jeśli chodzi o policję, o sądownictwo, prokuraturę. Rodzina była niszczona. Ja sam, mnie dziecko zostało wyrwane, po prostu synek, trzyletni, pod bramą napadli mnie jak SS-mani napadli. Wyrwali mi dziecko z rąk i jeszcze za to sądzili mnie. Za to sądzi, że broniłem syna. No, ja, bo nie, to był, a to przecież był cios prosto w serce. No, bo przecież nie trzeba innego ciosu, prawda? Bo to był mój syn wymarzony. No, a okazało się, no, że żona, no, jakieś tam miała swoje, prawda, widzimisię. Tylko widzimisię.
I był wyrok sądu, który, no, pan kwestionuje. No, bo to był wyrok sądu przecież, nie? Nie mogli zabrać dziecka.
No, wyroku sądu nie było żadnego. Dopiero po... Jak mnie napadli, odebrali mi syna, po prostu porwali mi syna. Syn jest, jak się potem dowiadywałem, jest zameldowany u mnie. Teraz syn ma już 15 lat i ja do syna nie mogę dotrzeć, bo
w
szkole mnie napastowało. Do domu dziecka poszedłem, to prawda, początkowo, no, jak do domu dziecka poszedłem, to dopuściła mnie, prawda, ta pani wychowawczyni, no, dyrektorka, ale jak się żona dowiedziała, matka dziecka, prawda, jak się dowiedziała, że ja poszedłem do syna, to zabrała z tego przedszkola i dała do innego, komunistycznego, po prostu komunistycznego.
Proszę pana, pan powinien się odwoływać do odpowiednich władz, jeżeli to zostało bezprawnie dokonane. No my w tej chwili nie możemy panu tutaj nic pomóc, bo prawnika przy nas nie ma, także dziękujemy za to świadectwo właśnie, że rodziny się rozbija. To jest prawda, to nie tylko w Polsce. Jest tendencja niszczenia rodziny, niszczenia w ogóle Bożego zamysłu względem człowieka, a rodzina leży u podstaw ludzkości. Bez rodziny nie ma ludzkości, no bo skąd będą się dzieci brały z
księżyca? Kolejny telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Kogo witam?
Ja mam takie refleksje na temat męskości w kontekście...
Można podnieść imię pana?
Andrzej.
Tak.
Przepraszam, za cicho mówię. Mam refleksję na temat męskości w kontekście kobiecości. Mi się wydaje, że w Polsce był taki dobrze rozwinięty matriarchat w historii i on tak przeewoluował w tej chwili w stronę tego chorego feminizmu niestety. Prosty przykład. Jako mężczyzna jest wulgarnie w tej chwili, mogę powiedzieć, niszczona moja męska wrażliwość na zasadzie mody. Prosty przykład. Odsunięte pępki, niby niewinne dekolty. Ja mówię dosłownie, być może jest to brutalne, ale prawdziwe. Ja w tej chwili jestem zdruzgotany jako mężczyzna. Kiedy ja o tym delikatnie nadmieniam kobietom, to jest to odparowywane w ten sposób. A gdzie ty się tam patrzysz? Nie mam siły odpierać w ten sposób. A jak ty się ubrałaś? Przepraszam, że powiem to na tej antenie. Zwykłe chamstwo w biorze kobiet się szerzy. Ja tego doświadczam w najbliższej rodzinie. Pod wpływem innych mężczyzn, chorych mód, kobiety, które do tej pory dobrze się ubierały, ubierają się po chamsku, powiem. Ubierają się jak ulicznice. Kobiety, które chodzą do kościoła. Im się wydaje, że tak trzeba, a mnie to niszczy. Ja mam swoje wady, mam ich wiele. Jestem gotów się do nich przyznać. Natomiast boli mnie to, kiedy tylko one i tylko moje wady są eksponowane. Właśnie w tym prostym przykładzie potem, a gdzie się tam patrzysz? Nie mam już siły w tym momencie, jako wrażliwy człowiek, zadawać pytanie, a jak się ubrałaś?
No właśnie. Dziękujemy za ten wątek.
Problem, nie? Mhm. Nie mówiąc już o wielu, wielu innych, gdzie niewiasty są po prostu z całym szacunkiem dla pań słuchających Radia Maryja, rozwydrzone. Rozwydrzone, czy to gdy idzie o roszczenia ekonomiczne. Wiele przypadków, gdzie kobiety są alkoholiczkami, znam matki. I to prawo do dzieci jest ojcom bezmyślny przez... Nie ukryję tego pojęcia sfeminizowane, w tym chorym tego słowa znaczeniu, sądy odbierane. To należy ukrócić, ale tego nie zrobi ani Prawo i Sprawiedliwość, ani żadna inna partia w tej chwili promowana tak czy inaczej. To zrobi to, o czym dawno mówił Instytut Edukacji Narodowej, między innymi pan Arkadiusz Robaczewski. Trzeba zacząć od myślenia. To robi Radio Maria. Ja za to Radio Maria dziękuję. Ale to jest w zbyt wąskim kontekście. Ja jeszcze na koniec podam przykład prosty. Może ktoś się na to obrazi, może nie. Tu, gdzie mieszkam, osoba z ruchu, który zwie się katolicki, to drugie sformułowanie na kogoś, kto jest ministrem w rządzie tego rządu używa za głupi. Katolik na katolika, który chciał wprowadzić maturę z religii. Tyle powiem. Na przykład, jest to być może jedno od drugiego odległe, ale uważam, że w moim odczuciu ma to wielkie powiązanie.
Tak, dziękuję panie Andrzeju za te przyczynki do naszego dzisiejszego tematu z Panem Bogiem.
Myślę, kochani, że tak. Generalnie chodziłoby o poszanowanie swojej męskości, poszanowanie swojej kobiecości, prawda?
Odpowiada ksiądz.
Jeżeli kobieta będzie się szanowała jako kobieta i mężczyzna będzie również podchodził i szanował swoją męskość, to te rzeczy, te relacje będą w jakiś sposób tutaj się wyrównywały. I potrzeba oczywiście takiego przykładu, bo tych sytuacji, o których to była wspomniana przez pana Andrzeja, jest dość sporo takich sytuacji prowokacyjnych. No, ale chodzi tu generalnie o szacunek do tego, kim jestem, prawda? I do tego, jaki jest, dlaczego istnieje, dla kogo istnieje, to co powiedziałem na samym początku, ta jakaś odpowiedzialność za moje czyny. Ja myślę, kochani, że może też taką ważną rzeczą od strony spotkania z człowiekiem, od strony konfesjonału, rozmowy, jest także problem w tym, że mężczyzna wstydzi się jakichś takich głębszych relacji z Panem Bogiem, żeby tutaj kształtować też swoją męskość. I dzisiaj mamy dużo kobiet w kościołach, dużo naszych sióstr, natomiast mężczyźni stoją tutaj na uboczu. I myślę, że takim zagrożeniem też jest to, że jest brak więzi z Panem Bogiem, takiej męskiej więzi z Panem Bogiem, która jest konieczna, bo tutaj się też człowiek w jakiś sposób rozwija, nabiera tego właściwego spojrzenia, do czego go Pan Bóg zaprasza, co pragnie osiągnąć przez bycie jego mężczyzną, ojcem. I to też jest właśnie rzecz taka, która jest potrzebna, konieczna, o której powinniśmy mówić, do takiej osobistej więzi mężczyzny, męskiej wiary, męskiej religijności z Panem Bogiem. Prawda, żeby tutaj też mieć taki dobry obraz, dobre odniesienie, tej relacji się uczyć w takim spotkaniu. Stąd te grupy modlitewne, grupy wsparcia, tego wszystkiego, co się tworzy, żeby tutaj mężczyzna nie czuł się jakiś wyobcowany, że modlitwa to należy do kobiety, a do mężczyzny działanie, że po prostu tych mężczyzn, również modlących, spotykających się z Bogiem, bardzo potrzeba też takiego wzoru, takiego przykładu.
Dziękujemy.
Dziękujemy księdzu z Panem Bogiem.
Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez barłowskich mąk. Niech się wniesie ku niebu dzięki czynnie ojcowskich gestron. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż świat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Wszystkich Polaków, tych, którym zależy na rodzinie, bo przecież rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. W sytuacji, gdy walka z Kościołem i narodem, także naszym, idzie przez niszczenie rodziny, ksiądz biskup ordynariusz diecezji kaliskiej, jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Napierała, zaprasza nas wszystkich w każdy pierwszy czwartek miesiąca do sanktuarium świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu. Zapraszamy ludzi młodych, dziewczęta i chłopców na modlitwę o wasze piękne, święte rodziny. Rodziców, dziadków, tych, którym ciężko w rodzinie. Wszystkich, bo zdrowa rodzina to szczęśliwy człowiek i szczęśliwy naród. Zapraszamy wszystkich. Pierwszy czwartek miesiąca od godziny 17:30 do 20:00 do sanktuarium świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Janusz z Łodzi, witam goście. Chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, bardzo istotną. My po prostu, mężczyźni, troszeczkę straciliśmy zdolność wyrażania miłości tej ojcowskiej. To jest właściwie kryzys ojcostwa, czyli afirmacja ojca, czyli podjęcie tego daru. My ten dar tracimy niestety i tutaj słuszna ta dyskusja powinna być i ta audycja chyba coś wniesie do tego. Ale to wynika oczywiście z kryzysu wiary, to jest rzecz oczywista, ponieważ musimy sobie jedną rzecz powiedzieć, na przykład oglądając media. Taka łatwość tych mediów wprowadzania nas w taki stan zbiorowej halucynacji. My po prostu tam tracimy tą tożsamość. Jeżeli ja oglądam pewne osoby, które nie mają nic wspólnego z tożsamością mężczyzny, ojca, I to się powiela przez lata i ten obraz nam troszeczkę ginie, tego ojca, który my znamy, może nawet i z dzieciństwa. Dlatego wydaje mi się, że wszelka odnowa, czy instytucji ojca, czy matki, to tylko przez odnowę religii będzie, bo innej możliwości nie ma. I na tym chciałbym skończyć. Dziękuję za audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Tak, rzeczywiście mężczyzna współczesny boi się okazywać swoje uczucia, a ta pełnia męska, męskiego serca, jest uczuciowa. Mężczyzna jest przekaźnikiem Bożej miłości, jest przekaźnikiem miłości autentycznej, która nie boi się przygarnąć, przytulić, pogłaskać. To jeszcze istnieje w wielu rodzinach polskich, ale te rodziny zeuropeizowane, można powiedzieć, już raczej są bardziej takie sztywne i zimne. Rzeczywiście dzieci bardzo cierpią z tego powodu i potem często szukają tej czułości nie tam, gdzie trzeba. Dziękuję za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy można by było wziąć udział w dyskusji?
Jest pan na antenie, kogo witamy?
Mam na imię Krzysztof, dzwonię z Warszawy. Jestem działaczem ruchu, który nazywa się Mężczyźni dla Rodziny.com. Jest to jednocześnie adres strony, na której opublikowaliśmy manifest. Manifest zatytułowany Manifest Ogólnoświatowej Kontrrewolucji Obyczajowej. Nasz ruch ma na celu właśnie przywrócenie dobrych obyczajów, jeżeli chodzi o współżycie kobiety i mężczyzny, i tradycyjnych wartości, które obowiązywały dotychczas w cywilizacji, a które zapewniały dynamiczny rozwój człowieka nawet jako gatunku. Otóż, jeżeli chodzi o sprawę męskości, twierdzę, szanowni państwo, że istotą męskości jest przede wszystkim postawienie na pierwszym miejscu, tuż po Bogu, właśnie kobiety. To właśnie ona nadaje sens życiu mężczyzny i motywuje go do działania. Także jest to bardzo, jest to jak gdyby wyznacznik męskości. Kobieta pierwsza, tuż po Bogu, w świecie wartości mężczyzny. Drugim najistotniejszą wartością dla mężczyzny, czy może nawet pierwszym albo równorzędnym, jest właśnie rodzina. Rodzina jest jedynym miejscem, jedynym środowiskiem, w którym mężczyzna może w sposób godny funkcjonować. Poza rodziną mężczyzna zostaje szmatą, zostaje wykorzystany, zostaje zdeptany w błoto. Stąd właśnie rodzina jest fundamentem istoty męskości. Można powiedzieć, że rodzina powstała w tym samym momencie, w którym powstał mężczyzna, gdyż właśnie on jest najbardziej zainteresowany istnieniem tej właśnie instytucji. W zamierzchłych czasach, powiedzmy, czy tam może nie taki znowu zamierzchły, bo kilkadziesiąt lat temu, atrybuty mężczyzny, jego siła nie mogła być kwestionowana. I równie nie mogła być kwestionowana wartość rodziny. Właśnie dlatego, że jest ona najwyższą wartością właśnie również dla rodziny. Niestety w obecnej cywilizacji, od kilkudziesięciu lat zaledwie, pojawiły się siły, które w sposób systematyczny i planowy starają się te relacje niestety odwrócić. Proszę zauważyć, znaczy mnie się wydaje, szanowni państwo, że istotą męskości, prawdziwy mężczyzna, który naprawdę ceni sobie kobietę, nigdy nie pozwoli, aby poprzez swój obscenizm i powiedzmy lekkość swoich obyczajów ta kobieta rozmieniała się na drobne. No, bo ta kobieta jest zbyt cenna dla mężczyzny, aby mógł na to pozwolić. Na tej podstawie można powiedzieć, że ilość obscenizmu, plugastwa w mediach jest dowodem tego, że światem rządzą pederaści. Nikt inny, jak tylko pederaści, bo tylko oni mogą pozwolić na takie totalne upodlenie kobiecości i gdyby zdruzgotanie ideału mężczyzny, którym jest wierna i oddana kobieta. Cztery dowody na ten temat. Szanowni państwo, pan Kulczyk.
Panie Krzysztofie, może tyle wystarczy. Myślę, że nie tylko homoseksualiści, po prostu tym, którym się nie podoba Boża wizja człowieka, który przez rodzinę dalej buduje przyszłość, buduje Kościół, buduje naród. To jest istotna sprawa. Także może troszeczkę pan zawęża to swoje rozumowanie, ale jest to ciekawa wypowiedź.
No trzeba powiedzieć o roli mediów, które rzeczywiście promują te postawy najbardziej szkodliwe, niszczące. I powinniśmy zwrócić uwagę, kto jest tak naprawdę naszym głównym wrogiem, żebyśmy nie walczyli przypadkiem między sobą. Musimy jednak zobaczyć i skoncentrować się na wrogach rzeczywistych.
Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Państwo, o tej porze zwykle podajemy informacje i teraz także pragnę podać informacje na temat rekolekcji spotkania małżeńskie w grudniu, no to jest od 8 do 10 grudnia w Jaworznie, w Krakowie, Opolu, w Tarnowie i Warszawie, ale myślę, że to już jest za późno. Zdecydowani już korzystają, zapisali się. Natomiast od 5 do 7 stycznia w Gdyni jest możliwość uczestniczenia w takich rekolekcjach. W rekolekcjach, które uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I tak właśnie zgłoszenia na te rekolekcje od 5 do 7 stycznia w Gdyni przyjmują Państwo Iwona i Krzysztof Dolewa. Telefon 058 683 80 01. Powtarzam, 058 683 80 01. Następne terminy to są już w lutym, od 23 do 25 lutego w Poznaniu i w Warszawie. Na razie nie będę szczegółów podawać, bo to za dużo informacji.
Za daleko. Natomiast chciałem podać kolejną audycję dla małżonków i rodziców za 2 tygodnie, 19 grudnia. Dr Mieczysław Guzewicz, spotkanie w gronie rodziny. Coś więcej na temat właśnie naszego wspólnego przeżywania świąt. Dlaczego mówię za 2 tygodnie, a nie za tydzień? Bo za tydzień to nie będzie takiej zwykłej audycji dla małżonków i rodziców, tylko we wtorek za tydzień, 12 grudnia, rozpoczynamy po raz pierwszy w Radiu Maryja adwentowe rekolekcje dla małżonków.
I tak temat tych rekolekcji, tylko sakramentalne przymierze z Bogiem, gwarantem miłości małżeńskiej. Wygłosi te rekolekcje Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Transmisja będzie z Łomży i tak jak 12 grudnia jest początek i dalszy ciąg 13 i 14 grudnia.
Czyli wtorek, środa, czwartek w przyszłym tygodniu?
O godzinie 18, a ciąg dalszy o 21.40.
Od 18 będzie transmisja mszy świętej z katedry, z nauką, ze świadectwami i rozmowy niedokończone również z Łomży. Każdego z tych dni, również nie tylko we wtorek, ale środę i czwartek tak samo. Natomiast wracając do tematu dzisiejszej audycji w poszukiwaniu męskiej tożsamości, pomagają bardzo rekolekcje, warsztaty misjonarzy świętej rodziny. Prowadzą już od pewnego czasu takie warsztaty dla ojców. Również ta inicjatywa tato.net, właśnie taki adres internetowy tato.net. Też szereg warsztatów i spotkań dla ojców proponują, które pomagają ojcom odnaleźć się w trudnej dzisiejszej rzeczywistości. Nasz prelegent, pan Janusz Sukiennik, udostępnia adres do siebie poczty elektronicznej. Jeżeli państwo chcieliby czymś się jeszcze podzielić, czy o coś spytać, podaję ten adres: janusz.sukiennik@wp.pl. Powtarzam, janusz.sukiennik@wp.pl. Dzisiaj naszymi gośćmi właśnie jest pan Janusz Sukiennik i ksiądz Robert Pytel. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
I Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Spod Krakowa Janek mówi.
Prosimy bardzo.
Ja się przysłuchuję tej audycji. No i jest dużo w tym prawdy, ale chciałbym to trochę tak w lepszym kierunku trochę ukierunkować, bo co wiem z przykładu, ja obserwuję teraz taką sytuację, że młode małżeństwa całkiem inaczej postępują. Nie wiem, może gdzie jest gorzej, w mojej rodzinie, a rodzinę mam rozległą po całej Polsce. I ze strony żony i ze strony swojej. I w zeszłym roku objechałem wszystkich i w tym roku odwiedzali mnie chyba 4 małżeństwa, młode z dzieciakami małymi.
I co pan zauważył?
I zauważyłem to, że ojcowie się pięknie zajmują tymi dziećmi i szanują te swoje żony, że aż miło popatrzeć. Mnie się zdaje, że to gorzej było w tym pokoleniu, ja mam teraz 73 lata, gorzej było w tym moim pokoleniu i w tym takim trochę następnym pokoleniu, gdzie ojciec był odstawiony na bocznicę, żony wychowywały i było jak było. Dziś to się trochę zmienia, no może nie wszędzie, bo różnie to bywa, ale nie jest aż tak źle i trzeba się trochę tym cieszyć.
Oczywiście, panie Janku, oczywiście. Nie wszędzie jest źle, tylko zwracam uwagę, że w coraz większej liczbie rodzin zaczyna się dziać źle i trzeba zwracać na to uwagę.
Trzeba zwracać na to uwagę. Ja jeszcze jedno zauważam, że mnie się zdaje, mężczyzna dojrzały, jako ojciec, jako już mężczyzna, powinien nie tylko być ojcem dla swoich dzieci, a po prostu inne dzieci szanować, a tam jeszcze bardziej, gdzie mąż umarł, gdzie są wdowy, te dzieci przytulać, być dla nich przykładem. Tego trzeba jeszcze w naszej ojczyźnie.
Tak jest. Tak. Dziękuję, panie Janku.
Dziękuję. No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Nieudane połączenie. Thank you.
Słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry, z tej strony Janusz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Prosimy bardzo.
Znaczy nie, to ja może też bym się chciała właśnie jakoś włączyć w tą dyskusję.
Jest pan na antenie, prosimy bardzo.
Tak, tak, już można, aha, słuchać mnie. Znaczy, jeżeli właśnie chodzi, nie wiem, właśnie poszukiwanie jakoś, nie wiem, tożsamości mężczyzny, to przynajmniej właśnie, znaczy może ja chyba bardziej chciałam się podzielić.
Prosimy.
Bo tutaj chyba faktycznie jest trochę, przynajmniej w moim przypadku, tak jak mówił właśnie pan Janusz Sukiennik, że no właśnie takie gdyby doświadczenie braku, nie wiem, właśnie no tej własnej tożsamości właśnie mężczyzny, no przynajmniej u mnie jakoś powoduje, że no, że zaczynam właśnie szukać, że zaczynam pytać i no i właśnie próbuję jakoś, nie wiem, określić właśnie tą swoją tożsamość właśnie jako mężczyzny, zobaczyć, no właśnie, znaczy jakby doświadczyć, co to jest. Może właśnie to też wynika właśnie, nie wiem, z moich doświadczeń właśnie, nie wiem, z jakiegoś, nie wiem, może przykład właśnie ojcostwa. No i tak, chyba tak naprawdę to, nie wiem, tak, znaczy w tych moich poszukiwaniach właśnie chciałem się, nie wiem, może powiedzieć, może ktoś skorzysta, że takim moim pierwszym trybem właśnie poszukiwań właśnie tej męskiej tożsamości była książka Eldridge'a, Dzikie Serce, którą chyba wszystkim tak naprawdę serdecznie jakoś polecam, bo ona jakoś, no, wprowadza w ten świat właśnie, nie wiem, no taki, mi się wydaje, że taki właśnie pierwszy krok do określenia właśnie siebie jako mężczyzny, do zobaczenia, no z czego jak gdyby w tej chwili, prawda, zrezygnowałem jako mężczyzna. Właśnie nie wiem, jakąś tam selekturę na początku.
Dzikie Serce? Że właśnie... To jest książka Dzikie Serce, autor?
Eldridge.
Eldridge.
Wydawnictwo W Drodze.
W Drodze.
Wydawnictwo W Drodze, tak. Mhm. Znaczy nie, no bo ja właśnie jakoś czytałem tę książkę, zobaczyłem na przykład u siebie to, że są pewne rzeczy, które jak gdyby porzuciłem, czy też sobie zabiłem. Nie wiem, jakiegoś właśnie, nie wiem, tęsknoty, pragnienia, jakieś, nie wiem, chęć przygody, prawda? Nawet czasami, prawda, jakąś odwagę, czy, nie wiem, czy właśnie jakąś chęć przejawienia jakiejś inicjatywy, zaryzykowania w jakiejś, no nawet słusznej sprawie, prawda? Że jakoś tak widzę, że zacząłem być taki, nie wiem, trochę może ostrożny, nie podejmujący ryzyka, jakby tak asekuracyjny. No i jest wiele takich innych, znaczy, takich rzeczy, prawda, które, no nie wiem, ta książka mi po prostu jakoś tam pokazała. To było chyba takie moje pierwsze właśnie, znaczy no takie doświadczenie właśnie na nowo, jak gdyby odkrywania właśnie bycia mężczyzną. To nie wiem, chyba tak po prostu chciałem się tym no, jakoś tam podzielić.
Dziękuję panie Januszu za świadectwo, ten głos i za skierowanie się uwagi na tą książkę, Dzikie Serce, która rzeczywiście, która otwiera nas na całkiem proste radości bycia mężczyzną, które, tak jak pan powiedział, gdzieś zagubiliśmy po drodze. Sądząc z głosu, jest pan człowiekiem młodym, czyli dobrze, że pan zobaczył to teraz, że nie robimy już tego, co nam sprawiało radość, dlatego jesteśmy smutni, trochę mało aktywni. Dzikie Serce rzeczywiście otworzyło wielu mężczyznom oczy na to, jak bardzo potrzebne nam, mężczyznom, jest doświadczanie pewnej przygody, pewnej wspólnoty męskiej, żebyśmy potem mogli to wszystko nieść do domu, do żony, do dzieci, żebyśmy żyli nie tylko tak strasznie, śmiertelnie poważnie tą naszą męskością, ale z radością, bo mężczyzna jest, rzeczywiście powinien być radosny w tej swojej funkcji, w tym swoim zadaniu przemienienia świata. Dostał jeszcze do tego tak wielki dar, jaką jest kobieta. Czy pan może zna młodych ludzi, czy swoich rówieśników, którzy również szukają swojej tożsamości? Czy może macie jakieś wspólne kontakty? Byłbym wdzięczny za taką informację.
Przepraszam, znaczy ja dosyć słabo słyszę przed mój telefon, czy może trochę głośniej?
Czy zna pan młodych ludzi, którzy również szukają swojej tożsamości?
Znaczy tak, bo tak naprawdę było tak, że znaczy, jak gdyby mój okres, prawda, gdyby taki fascynacji, który nie wiem, zaczął się jakiś niecały rok temu, no tak naprawdę, znaczy akurat miałem, no nie wiem, takie powiedzmy szczęście, czy też tak się wydarzyło, prawda, że moi przyjaciele też w tym samym momencie jak gdyby zaczęli to odkrywać, zaczęli szukać. Więc tak na dobrą sprawę, znaczy przynajmniej w moim, prawda, środowisku są osoby, które faktycznie jakoś, no, zaczęły podejmować no takie właśnie szukanie, prawda, zapytanie się, co to jest tam, nie wiem, tożsamość mężczyzny, czy faktycznie, nie wiem, duchowość mężczyzny, prawda, to znaczy właśnie być tym mężczyzną, ojcem. I że te pytania faktycznie jakoś są i tak, nie wiem, to już właśnie w swoich poszukiwaniach tak naprawdę doszliśmy też do jeszcze takiego całkiem, czy chyba źródła, które każdy ma. Też chodzi mi o początek Księgi Rodzaju. Tam jest właśnie, gdy było stworzenia świata, na opuść właśnie człowieka i jak, najpierw jako mężczyzny. Więc zaledwie parę linijek, ale które myślę, że bardzo też dobrze oddają właśnie jak gdyby istotę właśnie ojcostwa, bycia mężczyzną i relacji właśnie mężczyzny z Bogiem.
Czy ta grupa jest może zorganizowana? Czy macie jakiś program działania?
Znaczy to jest tak, że ta grupa jeszcze w tej chwili nie jest jakoś zorganizowana. Znaczy to jest tak, że no, my próbujemy jakby podjąć taką jakby działalność taką po prostu, znaczy robić raz na jakiś czas, nie wiem, na przykład właśnie wyjazdy, no właśnie, nie wiem, dla studentów, absolwentów, prawda? No, którzy chcą jakoś, nie wiem, wejść razem i w duchowość, no i właśnie takie odkrywanie, nie wiem, właśnie mężczyzny, to dopiero jakoś tam rusza. Jeszcze nie jest w formie jakiejś, nie wiem, tak do końca zorganizowanej, przynajmniej nie chciałbym mówić, że już jest teraz, ale mam nadzieję, że jakoś będzie. No nie wiem, znaczy... Znaczy, jeżeli ktoś by był, nie wiem, jakoś tym, na przykład, nie wiem, zainteresowany, a ja w tej chwili po prostu nie mogę podać jakichś konkretów. Mogę najwyżej zostawić mój adres mailowy, jeżeli ktoś by jakoś potrzebował, to można go, że tak powiem, przesłać dalej.
Dobrze, proszę podać.
To jest Janus.
Janus?
Tak, bez Z. Tak jak Janusz, tylko bez Z.
Tak.
Jest kropka. WMD. @gmail.com.
Janus.wmd.
WMD.
Tak,
W jak Wanda, M jak Maria, D jak Dominik. @gmail.com.
gmail.com. Dziękuję bardzo, panie Janku.
Dziękuję, dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeszcze raz do rozmowy, Andrzej. Można?
Proszę bardzo.
Ja chciałbym powiedzieć o takim aspekcie męskości, to już zostało tu poruszone. My mężczyźni naprawdę mamy w naturę wpisane co najmniej poszanowanie kobiet. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że kiedyś w takiej prywatnej rozmowie koleżanka mojej siostry zapytała, co sądzisz o kobietach. Ja myślę, że odpowiedziałem jej, wiesz, należy im się to, żeby je nosić na rękach. Takie moje prywatne odczucie, żeby tego źle nie zrozumieć, bo tak w istocie jest. I to samo kobiety, myślę, że szanują bardzo mężczyzn, ale w wielu przypadkach no, po prostu zły duch tego nadużywa i wykorzystuje to poszanowanie jednych do drugich, czy wręcz powiedziałbym jakąś formę adoracji i to przeradza się w złe rzeczy. To jest jedna sprawa i tak naprawdę jedni dla drugich chcemy dobrze, natomiast czynniki zewnętrzne, często niezależne, czy to od mężczyzn, czy to od kobiet, czy to w postaci manipulacji złego ducha, czy różnych innych, powodują, że to idzie w formę grzechu często. Druga sprawa, jak zwykle lubię konkrety. Mężczyźni są na tyle dzisiaj wrażliwi, no wiadomo, ten priorytet utrzymać rodzinę, finansowo to wszystko jakoś ogarnąć. Prosty przykład. Znowu odwołam się być może do, jeżeli uważacie za stosowne, to mi przerwijcie, do czynników politycznych. Parę lat temu prowadziłem działalność gospodarczą jako ojciec rodziny. Moja składka ZUS wpłynęła bodajże z dwudniowym opóźnieniem. Mhm. Proszę Państwa, ja w tym czasie zachorowałem i przez pół roku chorowałem. Oczywiście ta instytucja zdecydowanie odmówiła mi prawa do jakiegokolwiek zasiłku chorobowego. W tym momencie nie bez przyczyny i nie bez racji teściowie, konkretnie rodzice mojej żony, obarczyli mnie odpowiedzialnością za pewne zaniedbania. Odbiło się to na moim zdrowiu bardzo mocno też, ponieważ była to choroba psychiczna. I całe szczęście, że miałem od kogo pożyczać przez pół roku pieniądze na to, żeby w czasie opłacać ZUS. Ja pytam, który urzędnik w tej instytucji zdaje sobie sprawę z tego typu konsekwencji. Promulgacja prawa w tym momencie leży z wiadomo z jakich przyczyn, chociażby z takich, że to się to jest nadmiar tych gąszcz, tych przepisów. Ja prowadząc działalność wówczas, zarabiając na rękę 800 zł, nie miałem pieniędzy na księgową. Ludzie z tych instytucji, pomyślcie o takich mężczyznach, którzy w takich momentach po prostu się rozkładają. Chciałem utrzymać rodzinę, okazało się, że nie miałem prawa, bo dwa dni później moja składka ZUS wpłynęła na konto.
Tak,
instytucji. Na przykład, to jest taki być może odbiegający bezpośrednio od
tego. Nie, no, ale to jest konkretny przykład, w jaki sposób rodzina jest niszczona.
Jest niszczona. I to było za AWS-u rządów wprowadzone.
Olbrzymie
taka faszystowska metoda traktowania.
Przekręty mogą istnieć i nie ma winnych, nie można ich znaleźć. Za złotówkę, no niestety potrafią być konsekwencje olbrzymie. Dziękujemy Panie Andrzeju.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Ja jeszcze raz przepraszam, z Panem Bogiem, dobranoc.
Z Panem Bogiem.
Tak, rzeczywiście niełatwo jest być mężczyzną, zwłaszcza w systemach, które nie ułatwiają, nie są kierunkowane na to, żeby mężczyzna jednak był w stanie być mężczyzną, być oparciem i źródłem rzeczywiście dobrobytu również dla swojej rodziny. Takich przykładów jest wiele. Walka się toczy i na pewno nie jest łatwo. Znam wiele rodzin, które utrzymywane są przez kobiety. Mężczyźni natomiast zajmują się dziećmi. Robią to dobrze, bo jest jakaś troskliwość w mężczyźnie, ale jakie są ceny, jakie koszty są? Przepłacają to zdrowiem i fizycznym, i psychicznym. Dzieci również nie wychodzą dobrze na takich rozwiązaniach. To jednak mężczyzna powinien być opiekunem, dostarczycielem środków do życia. Oczywiście nie sam, ale jeżeli nie ma innej możliwości, to jednak nie można go pozbawiać tej godności ojca i męża.
Tak, dziękuję bardzo. Kolejny telefon odbieramy.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym, jeżeli można, zabrać głos z dyskusji.
Kogo witamy?
Jurek z Tomaszowa.
Prosimy bardzo.
Jest pan cały czas na antenie.
Prosimy bardzo.
No, radio trzeba wyłączyć.
Halo?
Chwileczkę wyłączę radio. Witam gorąco zebrane osoby szanowne.
Prosimy.
Prowadzące w studiu Radio Maria problem tożsamości mężczyzny, tak, czyli ojca w rodzinie. Chciałbym tutaj się skupić, poruszyć takie kryteria, aspekty, co wyznacza tożsamość w rodzinie ojca, męża, rodzica. Chciałbym rozpocząć takim powiedzeniem, gdzie miłość wzajemna i zgoda, tam znajdziesz Boga żywego. W tym układzie chciałbym przedstawić pewne punkty, które należy je przestrzegać w codziennym życiu małżeńskim, rodzinnym. Przede wszystkim przedstawienie Boga na czołowym miejscu, jako najwyższe dobro, wcielanie w życie dzieci aż do wieku osiągnięcia pełnoletności, przedstawiania wartości, które są wieczne, niezniszczalne. A odnośnie pożycia małżeńskiego chciałbym zwrócić uwagę na słuszność decyzji wydawanych w stosunku do dzieci, na respektowanie prawa ojca, taty w rodzinie, słuszności jego. Jeżeli nie będzie to jednoczesna, jednomyślna decyzja, jednoznaczna, nie nakładająca się żony z mężem, tylko w różne strony, żona w lewo, mąż w prawo, to nie będzie wychowanie należyte dzieci. Nie będzie, bo się rozmija z prawdą, sieje się rozdźwięk po prostu. Druga sprawa ważna jest w tym wszystkim. Przedstawianie, opieranie się na prawdzie, na wartości człowieka, na wartości, na prawdzie po prostu. Prawda was wyzwoli. Jeżeli będzie zachwiana prawda w życiu małżeńskim, rodzinnym, nie zachowana na właściwych kryteriach, to nie będzie to życie zgodne z zasadami Bożej miłości. jeżeli nie ma również jedności w życiu małżeńskim. Według słów Jezusa, bądźcie jedno, jak ja z Ojcem jestem, stanowimy jedno. Jedność w życiu małżeńskim jest podstawą budowania tej wspólnoty rodzinnej, wspólnoty miłości, bo miłość wyznacza prawidłowe życie, kryteria w rodzinie, poszanowanie tej miłości, autorytetu właściwego męża, ojca w rodzinie. Jeżeli te kryteria i szereg innych jeszcze, będę się skracał, bo dobiega koniec, prawda, tak audycji. Jest. Jeżeli one nie będą przestrzegane, to nie będzie życia właściwego w rodzinie, prawdziwego jego funkcjonowania. To wszystko musi się harmonijnie zazębiać z sobą i po prostu uzupełniać się wzajemnie. Jedna i druga strona po prostu. No, jesteście stworzeni, prawda, Bóg powiedział do tego, żebyście w miłości się po prostu dawali sobie upust wzajemny. Ale nie w jakimś przeciwstawianiu się wzajemnym. To jest to tak Bóg nie powiedział. Więc kończąc, chciałbym to po prostu dać jakieś pewne takie wskazówki, może nie wskazówki, może, bo ja mam dość duży staż małżeński, 30 ponad lat. To troszeczkę mówię z życia. Jeżeli to nie będą pogwałcone, że tak powiem nieładnie, te wszystkie zasady, to nie będzie życia zgodnego, to nie będzie, to jest pewny, występuje taki aspekt poranienia ojcowskiego.
Tak jest, panie Jurku.
Poranione ojcowstwo, już
kończę. Dziękujemy. Tak.
To wszystko dziękuję bardzo za głos i wszelkiego dobra życzę w życiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy za głos doświadczonego małżonka. Ksiądz Robert.
Powiedział właśnie pan Jerzy. Bardzo dziękujemy za tą wypowiedź. Trwanie w miłości Boga to jest jedyna nasza nadzieja, mimo właściwie tych trudności, prawda? Jedynym prawdziwym dobrem dla naszego serca. I nie chodzi o to, żebyśmy rozumowo uznali, że Pan Bóg nas kocha. Chodzi po prostu o to, żeby nasze serce stało się dla Niego domem, trwało w Jego miłości. I to pomagało także i w odkrywaniu właśnie tej męskiej tożsamości. Bycie blisko Pana Boga, prawda, w łączności z Nim, a na pewno ten jakiś model, przykład będzie przychodził i człowiek przez to będzie mógł się realizować, tak jak wspomniałem, Pan Bóg nas do tego zaprasza.
Księże Robercie.
Tak.
Jeszcze powiedzmy jakieś 3-4 minutki dajemy księdzu, że tak powiem, czasu, zanim przejdziemy do komplety.
To tak na podsumowanie.
Tak na podsumowanie. Co by ksiądz jeszcze tak ogólnie chciał powiedzieć?
Myślę, że im częściej będziemy wpatrywali się w postawę, takie pozytywne przykłady, bo przecież o nich trzeba mówić. No, tak jak tutaj zostało też i wspomniane przez jednego słuchaczy, że mówimy też o negatywnych, ale bardzo dużo jest pozytywnych przykładów, które przecież są dla nas istotne, bardzo cenne. Ja wspominałem o przykładzie świętego Józefa, Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspaniałych naszych ojców, bo przecież do nich się odwołujemy. Przykład ojca, kiedy człowiek patrzy na to, że ten mężczyzna, który wydaje się silny, tak jak do tego obrazu często wracamy w homiliach czy w naukach, klęka do modlitwy, jest przed Bogiem i w tym wyraża także i to, że jest w pełni mężczyzną, w sensie tego nie wstydzi. To jest coś bardzo potrzebnego, cennego. I właśnie przykład tych mężczyzn, którzy są w jakiś sposób podobni do tej postawy, będzie w tych naszych trudnych czasach pomocy mężczyznom. Mężczyznom, którzy są przecież przyjaciółmi Boga, potrafią kochać, pracować, którzy okazują się także ojcami świętymi. I fizyczne lub duchowe ojcostwo oraz świętość to, myślę, Boże marzenie o każdym mężczyźnie. I święty Józef upewnia nas, jeśli mogę tak powiedzieć, że jest to możliwe, odkrycie w sobie, takie wierne wypełnianie tego marzenia. I myślę, że do tego nas Pan Bóg zaprasza, żeśmy to realizowali przez swoją męskość. To również starali się wyrażać. To jest po prostu ta sprawa duchowa do tych rzeczy, które tutaj były również i poruszane, tak bardzo istotna, bardzo potrzebna. Mężczyzna zjednoczony z Bogiem, tutaj szukający swojego przykładu wzoru męskości.
Tak, bez Boga no to właśnie jest źródło zagubienia.
Oczywiście.
Bo świat tylko wprowadza zamęt. Dziękuję. Na razie dziękuję księdzu. Pan Janusz Sukiennik.
Ja chciałbym zachęcić wszystkich mężczyzn, bez względu na wiek, do wejścia na tą drogę na tę drogę poszukiwania tożsamości. To jest droga ciekawa i piękna i to jest droga prawdziwego nawrócenia. Niedawno jakoś tak uświadomiłem sobie bardzo dokładnie, że nie może być mowy o jakimś nawróceniu w sensie religijnym, jeżeli tkwimy w jakimś fałszu, jakiejś nieprawdzie o sobie samym, o swojej tożsamości, o swoim miejscu, życiu, w dziejach zbawienia, w rodzinie, w domu. Wejście na tą drogę, prowadzi do pewnej rewolucji. Wiele rzeczy się może zawalić. To wymaga pewnej odwagi. Ale warto podjąć tę drogę i dlatego zachęcam wszystkich mężczyzn, a niewiasty, które są przy nich, do usilnej modlitwy, ponieważ bez modlitwy tej sprawy nie da się tak łatwo ruszyć z miejsca. W momencie, kiedy rozpoczyna się ten proces świadomego życia, Pan Bóg naprawdę działa. Przychodzą środki, przychodzi pomoc. Jednocześnie życie zaczyna dostarczać coraz więcej możliwości, żeby rozwijać się jako ojciec, jako mężczyzna, jako syn. Zachęcam również do tworzenia takich grup wsparcia, nawet niewielkich. Ponieważ sam tego doświadczyłem, że w męskich grupach wsparcia bardzo szybko regenerujemy się, te nasze bardzo nadwątlone siły. Dzielimy się doświadczeniami ojcostwa, swoimi problemami. Między sobą jesteśmy może bardziej otwarci. Dlatego takie grupy wsparcia powinny powstawać przy parafiach, ponieważ kryzys mężczyzny i ojca jest widoczny. On już trwa. A często bardzo trudno nas jest zachęcić do tego. Najlepiej, jeżeli wyjdzie to taka inicjatywa od kogoś, kto przeżywa jakoś świadomie swoje ojcostwo, ale bardzo bym liczył na wsparcie ze strony kapłanów lokalnych parafii, księży. Mężczyzna świadomy swojej tożsamości jest mężczyzną wolnym, jest człowiekiem wolnym i tą wolnością obdarowuje innych. On żyje zgodnie z pewną prawdą o sobie, nie jest już ofiarą okoliczności, ale nad nimi panuje. Nie daje się łatwo manipulować ani przez obcych, ani przez swoich. Dosyć często można zobaczyć mężczyznę, który kompletnie jest uzależniony od swojej żony. Od teściowej, od swoich najbliższych.
I życie w złym sensie
słowa. Oczywiście. Stracił swoją inicjatywę, stracił swoją osobowość, stracił wszystko. Jest udomowiony, można powiedzieć, mężczyzna w domu. A nie tego oczekuje od niego żona i jego dzieci. Życie prawdziwie duchowe również, świadome, dojrzałe, może rozwijać się tylko na gruncie świadomego przeżywania swojego ojcostwa, swojego męskiego powołania. Dlatego nawet również przypuszczam w konsekrowanym życiu duchowym, to też jest ważne, żeby bardzo świadomie potraktować swoją misję, swoją rolę jako mężczyzna. Nieoceniona jest pomoc kobiet. Nieoceniona jest pomoc żony, mamy i tutaj chylę czoło przed moją mamą, moją matką, która bardzo zaawansowana w latach, jednak bardzo świadczy o tym, jak kobiecość jest wielka i troskliwa. Wspominam również moją zmarłą żonę, która była dla mnie świadectwem również kochającej tej żony, która ukazała mi wielkość małżeństwa i wielkość pomocy, jaką może mężczyzna otrzymać w domu. Od żony przeżywającej świadomie swoje powołanie, swoją świętość. No i przy tej okazji już nie mogę nie podziękować moim braciom od Brewiarza z parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników i wszystkich, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, przyjaźnią i modlitwą. Dziękuję szczególnie jeszcze mojemu synowi, który jest dla mnie świadectwem męskiego, dzielnego serca, no i jego narzeczonej, która pokazała, że taka wierna, troskliwa kobieta obok boku młodego mężczyzna powoduje to, że to męskie serce takie dzielne i często niezłomne łagodnieje. Jest naprawdę coraz bardziej dojrzałe i piękne. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Proszę o listy.
na adres janusz.sukiennik@wp.pl. Serdecznie dziękujemy księdzu. Naszym gościem jest ksiądz Robert Pytel. Co prawda nie mógł przyjechać, ale wiernie nam towarzyszył i pomagał w prowadzeniu tej audycji. Bóg zapłać, księże.
Dziękuję również serdecznie za wszystko. I tak przy okazji jeszcze chciałbym pozdrowić serdecznie bardzo moich rodziców, bo w tym roku wypada 40 roczna ślubu. Niech Pan Bóg im błogosławi. Może nas jeszcze tutaj jeszcze nie śpią, mimo jej siostry.
My też dołączamy się do tych życzeń. Życzymy im wszystkiego
dobrego. Również dla Państwa i dla Pana Janusza szczęśliwego powrotu i do zobaczenia.
Z dobrym Bogiem, tak? Dziękujemy Panu Januszowi, Sukiennikowi, który jest inicjatorem ruchu odrodzenia męskich serc w Warszawie. Przypominam, że można do niego pisać na adres janusz.sukiennik@wp.pl. Dziękujemy Jarkowi, który realizuje tą audycję. I zapraszamy na następne, z tym, że przypominam, od wtorku za tydzień, od 12 grudnia, przez 3 kolejne dni rekolekcje. Tylko sakramentalne przymierze z Bogiem, gwarantem miłości małżeńskiej. Po raz pierwszy na antenie Radia Maryja. Część pierwsza o godzinie 18, część druga o 21.40. I tak wtorek, środa i czwartek. I do kolejnego wtorku, tym razem już z Łomży, żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria zawsze dziewica.